przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Niemcy wygasiły swoje ostatnie elektrownie jądrowe. Ani walka ze zmianami klimatu, ani wojna w Ukrainie i odejście od sojuszu energetycznego z Rosją nie zmieniły decyzji niemieckich władz podjętych w 2011 roku. W jaki sposób Berlin chce zapewnić krajowi bezpieczeństwo energetyczne w najbliższych dekadach? Co na to niemiecka klasa polityczna, biznes i zwykli obywatele? O tym w raporcie na dziś 3 maja 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy i istniejącego dzięki słuchaczom. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Agata Kasprolewicz jest dziś wydawcą programu, Marcin Trojanowicz realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem jest dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
15 kwietnia dokładnie Niemcy odłączyły 3 ostatnie elektrownie jądrowe. Zakończył się proces rozpoczęty jeszcze chyba za czasów kanclerza Schrödera, a może nawet wcześniej. I przypieczętowany decyzją kanclerz Merkel z 2011 roku. Może zacznijmy od tego, jak wyglądało podejście Niemców do energetyki jądrowej w czasach, gdy budowano na niej podstawy zaopatrzenia energetycznego kraju.
Tak, rzeczywiście był taki moment szczytowy, gdzie 30% energii elektrycznej produkowano z elektrowni jądrowych w Niemczech, bo to była energia czysta, tak mówiono wtedy, tania. Na jej bazie budowano przewagi konkurencyjne rozwijającej się świetnie gospodarki niemieckiej, czyli w latach 60., kiedy ten zachwyt się zaczął taką technologią i trwał prawie do lat 70., można mówić wtedy właśnie o rozkwicie, prawie co roku oddawano wtedy nową elektrownię w Niemczech jądrową. Także rzeczywiście entuzjazm był wielki.
No i co się stało?
No i właśnie w latach 70. zaczął się pojawiać również w Niemczech, a w Niemczech jakoś z wyjątkową siłą, różne tu są przypuszczenia, czy on nie był też troszkę promowany, ruch antyatomowy.
Promowany, jak rozumiem, przez Związek Radziecki w owym czasie, tak?
Tak, tak, bo to był też ten moment, kiedy Związek Radziecki zaczął szukać również powiązań energetycznych z Europą, głównie właśnie z Niemcami. Być może są tu jakieś powiązania, ale jeszcze większym chyba takim motywem było pomieszanie energetyki jądrowej z bronią atomową. To znaczy taki Niemiec przekonywany tymi dziesiątkami, a nawet setkami potem tysięcy ludzi młodych, zwłaszcza na ulicach, był o tym, że czy to energetyka jądrowa, czy broń atomowa, to brzydko powiem, jeden pies. Zagrożenie jest ogromne wybuchem, w razie czego takiej elektrowni jest to ogromne obciążenie dla środowiska, no bo przecież są odpady, których nie ma gdzie składować. Zresztą do tej pory Niemcy nie mają stałego składowiska odpadów. No i w końcu jest to technologia, nad którą do końca człowiek nie panuje. W związku z tym znowu ta sprawa bezpieczeństwa, środowiska i powiązania z bronią atomową. Rzeczywiście te argumenty były na tyle silne, że protesty, o których wspominałam, były naprawdę masowe, brutalnie rozganiane przez policję i nie mówimy o tysiącach ludzi, tylko naprawdę o setkach tysięcy ludzi na ulicach. Zresztą na tej bazie powstała partia cała w Niemczech, mówię o Zielonych.
No właśnie, to by chyba był kluczowy moment, jeśli chodzi o taki proces polityczny, prawda? Bo tak. Czym innym są nawet masowe protesty ludzi niezorganizowanych, ludzi, którzy idą pod sztandarami, manifestują sprzeciw przeciwko rozmieszczaniu broni przez Amerykanów, tak, zbrojeniom nuklearnym, energii jądrowej, wsadzając w to właśnie elektrownie nuklearne w ten sam worek, że tak powiem, a czym innym jest moment, kiedy ci ludzie otrzymują reprezentację polityczną.
Tak,
To jest 80. rok, tak? Kiedy powstaje Partia Zielonych.
Tak, w 83. roku udaje się dostać do Bundestagu i dokładnie tak jak to pan redaktor powiedział, tam jest wszystko wsadzane w jeden worek, ale te emocje są na tyle duże, że udaje się zorganizować, zresztą te organizacje do tej pory mają taką bardzo mocną siłę aktywowania ludzi, ale wtedy rzeczywiście przeradza się to w ruch polityczny, tworzy się partia, która zdołała w 83. dostać się do Bundestagu. W 86. mamy katastrofę w Czernobylu, która jeszcze jakby wpompowuje siłę polityczną w tę partię. Oni jakby udowadniają przez Czernobyl, że o, proszę, mieliśmy rację. I ta sprawa sprzeciwu wobec energetyki jądrowej i łączenia jej ze wszelkim złem, również właśnie z bronią atomową, to ma też mocny rys antyamerykański, przelewa się jakby na całą scenę polityczną po lewej stronie i staje się sprawą mainstreamu lewej strony. Także naprawdę cała lewa strona już wtedy nie tylko Zieloni z ich mitem założycielskim właśnie antyatomowym, ale również SPD przyjmuje te hasła antyatomowe za swoje. Co znowu potem mamy następny krok polityczny, taką cezurę. W 98 roku, kiedy pierwszy raz SPD z Zielonymi tworzy rząd w Niemczech pod wodzą właśnie wspomnianego Gerharda Schrödera, udaje im się zapisać wtedy w umowie koalicyjnej, że będą chcieli odejść od energetyki jądrowej, a w 2002 roku, i to jest tak naprawdę ten moment, w którym możemy liczyć, że Niemcy zaczynają na poważnie, czyli już legislacyjnie myśleć o odejściu od atomu i ustalają wtedy w 2002 roku w tamtej ustawie, że to stanie się gdzieś tak w pierwszej połowie lat 20., że będzie koniec z energetyką jądrową i wtedy jeszcze nastroje są takie, że no pół na pół. Jak są badania, to połowa Niemców mówi tak, to jest dobry pomysł, a połowa mówi, no jednak jądrowa energetyka ma swoje zalety.
Dobrze, jak w tamtym czasie, czyli przełom wieków, przełom lat 90. i lat 2000, jak kształtowała się ta mikstura energetyczna w Niemczech? To znaczy, na ile wówczas Niemcy były uzależnione od surowców z Rosji?
No na pewno nie w takim stopniu, jak to mieliśmy teraz, bo to jest ten następny, to jest kolejna cezura, chociaż ominęliśmy co najmniej ze dwie jeszcze, ale do nich pewnie wrócimy, bo musimy powiedzieć o Fukushimie i musimy powiedzieć o rządach Merkel, ale no jeśli mieliśmy teraz do czynienia przed samym wybuchem wojny z rosnącym, coraz bardziej rosnącym uzależnieniem od Rosji, czyli 55% gazu sprowadzanego z Rosji, ropy chyba 37% i prawie 60% węgla, no to wtedy oczywiście tak nie było. Bardzo dużą rolę odgrywała właśnie energia atomowa. Mówiłam, że tam to była 1/3 prawie prądu produkowana z energetyki jądrowej. Ona się zmniejszała, ale też rósł udział OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, bo to był następny punkt w umowie koalicyjnej Zielonych i SPD, że tu będzie promowane bardzo wzrost energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, to się udawało. W związku z tym rzeczywiście ten udział energetyki czy technologii jądrowej zmniejszał się nieco, ale na korzyść...
Raczej źródeł odnawialnych niż tych surowców z Rosji, tak? To pani sugeruje?
Tak, ale w dużym stopniu też zaczęto myśleć o technologii przejściowej i ją widziano w gazie. Gazie ziemnym, tak? Bo on nie był taki szkodliwy dla środowiska jak węgiel, który był w ogóle podstawą cały czas i kamienny i brunatny. I chciano zastępować ten brudny węgiel raczej gazem ziemnym.
Jak pani wspomniała, ostateczna decyzja o wyłączeniu właściwie wszystkich elektrowni i wycofaniu się Niemców z energii jądrowej nastąpiła po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku. My wielokrotnie o tym w raporcie o stanie świata mówiliśmy. Decyzja do pewnego stopnia nieracjonalna, to znaczy nie oparta na faktach, które miały miejsce, bo w wyniku awarii w Fukushimie nie zginęła żadna osoba. Te tysiące ludzi czy dziesiątki tysięcy ludzi, które zginęły, to są ofiary tsunami, trzęsienia ziemi, ale to znowu niespecjalnie wybrzmiewało w Niemczech. Jak rozumiem, ten strach, ta obawa przed atomem znowu przybrała taki charakter, jak w latach 70., kiedy nie potrafiono odróżnić bomby atomowej od energii jądrowej.
Tak, to chyba dlatego, że właśnie podglebie było bardzo dobre w Niemczech, bo jak mówiłam, tam naprawdę trwał taki wielki konflikt społeczny. Nie wiem, czy jakby to porównać, ale naprawdę na miarę, nie wiem, naszego konfliktu o lustrację czy o aborcję. Że ludzie byli podzieleni pół na pół za tym, czy to jest dobra energia, czy zła, ale to nie chodziło właśnie tylko o dobra, zła, tylko tam było to podglebie strachu. W związku z tym, jak w 2010 roku Merkel ze swoim koalicjantem liberałami stwierdziła, że dobrze, wychodzimy z atomu, zgadzamy się, bo ludzie chcą tego, ale odroczmy to trochę do połowy lat 30., to wtedy w miarę to zostało przyjęte bezproblemowo, bo zawsze była ta obietnica totalnego wyjścia. Natomiast Fukushima ledwie kilkanaście miesięcy, chyba nawet niecały rok po tej decyzji Merkel i FDP wywołała naprawdę histerię. Znaczy w żadnym kraju europejskim, ani chyba w ogóle w żadnym kraju ta reakcja nie była taka ogromna, że znowu na ulicach pojawiły się dziesiątki tysięcy ludzi i 75% ankietowanych Niemców było za wyjściem z atomu i to natychmiast, tak? Tam był oczywiście aspekt polityczny, bo wtedy w bardzo ważnym landzie na południu Niemiec, Baden-Württembergi, miały się odbyć wybory i Merkel widziała, że poparcie dla zielonych rośnie w niespotykanym tempie. Był taki moment, gdzie oni osiągnęli poparcie około 28-30%, co groziło utratą władzy w tymże landzie. I ona doraźnie działając, moim zdaniem, zdecydowała się na przekonanie całego Bundestagu i swojego rządu do tego, żeby jednak wrócić do tego przyspieszonego modelu wychodzenia z atomu i Bundestag to wtedy przegłosował. Krótkookresowo dało jej to, że odebrała ten temat znowu zielonym, znowu stała się tą klimakanclerin, jak się o niej mówiło. Natomiast straciła CDU władzę w Baden-Württembergi. Tam pierwszy raz pojawił się premier z Zielonych, zresztą do tej pory rządzi, ale jednak sytuacja się uspokoiła i politycznie to można powiedzieć, że Merkel ten konflikt społeczny, który trwał od lat 70., jakby załagodziła. Bo w zasadzie zamknęła temat, bo nawet jak teraz mamy 59% badanych uznało wygaszanie elektrowni teraz, w tym momencie kryzysu energetycznego za błąd, to jednak to nie jest tego typu konflikt na takich wysokim C i na takich emocjach, jak to było i w 70-tych latach, i 80-tych, i przy Fukushimie.
I ten konflikt był załagodzony, można powiedzieć, do wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To wyglądało tak, że Niemcy mają sprawy energii załatwione. To znaczy, będą surowce płynęły z Rosji, Niemcy będą takim hubem, takim punktem przesyłowym, które ewentualne nadwyżki będzie sprzedawał innym krajom, ale mamy zapewnione własne źródła, i nic tutaj w zasadzie nie należy zmieniać.
Dokładnie, to znaczy już naprawdę wychodzimy z atomu. Wszyscy naokoło mówią, że to jest bezpieczne, że my mamy nowe elektrownie sprawne i bezpieczne, że to jest czyste, zeroemisyjne i tak dalej, ale my jednak podtrzymujemy tamten konsensus społeczny i będziemy wychodzić. Co więcej, jednocześnie będziemy wychodzić z węgla. Ostatnia kopalnia na węgiel kamienny została zamknięta w 2018 roku w Niemczech. Jeszcze elektrownie na ten węgiel są używane, ale generalnie też jest to schyłkowa technologia. Używa się jeszcze elektrowni na węgiel brunatny. Ma to być zakończone w 2038 roku, ale najważniejszą technologią przejściową do takiej całkowitej zeroemisyjności i do używania tylko odnawialnych źródeł energii będzie gaz. Ten gaz właśnie płynący bezpiecznymi trasami, przecież sobie zdywersyfikujemy, prawda, nie będziemy mieli tras przez te niebezpieczne trasy, jak na przykład Ukraina, zrobimy sobie to przez Bałtyk, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ten gaz będzie tani, to będzie ta technologia przejściowa dla nas Niemców do tej zeroemisyjności. No niestety ten mit o współzależności Rosji i Niemiec, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, padł bardzo szybko, nawet jeszcze przed wojną, bo okazało się, że Gazprom tak manipuluje cenami gazu na rynkach oraz samym przesyłem, zatrzymując po prostu przesył i nie dając napełnić magazynów a to pod pretekstem jakichś technicznych usterek, a to jakieś czyszczenia czy inne były tam preteksty. Generalnie już przed wojną było wiadomo, że tu jest manipulacja i ten mit o współzależności, że oni biorą od nas pieniądze, które są im potrzebne jako podstawa budżetu rosyjskiego, a nam dają gaz i bezpieczeństwo energetyczne. Padła, no i okazuje się, że zostaliśmy zupełnie bez gazu. Była innych zresztą surowców naturalnych z Rosji. Był krótki okres paniki. No i w zasadzie teraz...
No właśnie, do tej paniki chciałbym nawiązać. Czy może wahania, może paniki to za mocne słowo?
Była
w każdym
panika.
Razie...
Nie zgadzam się. Znaczy były straszenia, pamiętam, blackout będzie w Niemczech. Zróbmy coś, to się tak nie da. Będziemy musieli wyłączać awaryjne całe gałęzie przemysłu. Potem oczywiście zaopatrywanie ludzi w energetykę, bo przecież muszą szpitale działać i tak dalej. To było w programach publicystycznych naprawdę obecne jesienią zeszłego roku.
No dobrze, ale ta panika nie przerodziła się w powrót do atomu. To znaczy skutkiem tego wahania, czy paniki, jak pani mówi, jest praktycznie 4-miesięczne przesunięcie terminu, prawda? Bo mówiono o tym, że te wszystkie elektrownie mają zostać zamknięte do końca ubiegłego roku, no to mamy połowę kwietnia, początek maja i one są zamknięte, więc to nie jest wielki owoc owej paniki. Dlaczego wobec tych oczywistych problemów i również wobec tego zagrożenia, które wszyscy widzieli po 24 lutego, nie przedłużono tego okresu wygaszania elektrowni atomowych?
Po pierwsze, bo się umówiono, że nie będzie przedłużenia więcej niż o 3,5 miesiąca, czyli do wyczerpania zapasów. Po drugie, pozwalała na to sytuacja we Francji, która przez znowu swoje naprawy swoich reaktorów była przez jakiś czas eksporterem energii elektrycznej z Niemiec, a tam się te wszystkie procesy modernizacyjne skończyły, więc można było od kwietnia liczyć już z powrotem na energię notabene atomową, czy prąd z energii atomowej z Francji. W związku z tym nie uznano za stosowne. Jeszcze powiem tylko, że udział w produkcji prądu to był z energetyki atomowej koło, nie wiem, tam 6%, więc Habeck, minister i wicekanclerz, minister gospodarki udowadniał, że to żadna taka liczba, która by tutaj coś ratowała nas w takiej sytuacji. Jest to, jak już powiedziałam, mit założycielski Zielonych. Oni już zrezygnowali w tym okresie z naprawdę z wielu, na przykład, nie wiem, z niewysyłania broni w regiony konfliktu i oni są tymi, którzy mówią, że Ukraina jako kraj napadnięty ma prawo się bronić i należy im broń wysyłać. I naprawdę ogromna większość wyborców Zielonych, ale też SPD jest za tym, żeby ten atom wyłączać. A następna rzecz jest taka, że Niemcy jako elita polityczna czy rządzący wzięli się za inne kierunki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Niemcom. To znaczy rzeczywiście nadal stawiają na gaz, tylko że jest to gaz LNG, prawda? Czyli ogromne pieniądze władowali najpierw w zmiany prawne, nacjonalizację tak naprawdę nie tylko swojego giganta Unipera, bo on nie mając zobowiązania wobec swoich klientów, a nie mając taniego gazu, musiał zacząć kupować ten gaz za ogromne pieniądze i stanął na progu bankructwa i tam wyszło po prostu państwo, żeby uratować ten koncern. Poza tym wiadomo, że i Gazprom Germania i teraz już Rosneft też w zasadzie najpierw zostały w zarząd powierniczy postawiony, a teraz są znacjonalizowane, plus oczywiście nieprawdopodobne pieniądze włożono w budowę tych nie tylko stałych trzech gazoportów LNG, które mają powstać, ale też w te pływające jednostki, których ma być trzy lub cztery stałe. Czyli nadal mamy tę technologię przejściową gaz, ale jest to gaz LNG i oczywiście z innych kierunków, tak? To będzie Norwegia, Kanada, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Katar. To są te kierunki, w których jeżdżą teraz politycy najwyższej rangi niemieccy i tam załatwiają kontrakty. Znowu za ogromne pieniądze.
I to chyba dotyka pani największego paradoksu tej obecnej fazy Energiewende, tej zmiany energetycznej w Niemczech. Ona miała doprowadzić do tego, żeby te źródła energii były tańsze i żebyśmy odchodzili od, czy żeby Niemcy odchodziły od paliw kopalnych, co miało służyć zmniejszeniu emisji. W tej chwili wygląda na to, że Niemcy inwestują ogromne pieniądze i przez najbliższe lata będą dalej inwestować te pieniądze. Będą opierały się w dalszym ciągu, w tej fazie przejściowej, powiedziała pani, prawie do końca lat 30. na węglu brunatnym oraz na gazie skroplonym, który nie jest tak szkodliwy dla środowiska jak węgiel, ale także jest szkodliwy dla środowiska. Mało tego, będą w dalszym ciągu w dużym stopniu uzależnione od importu energii z innych krajów, na przykład z Francji, jak pani wspomniała, energii tworzonej w blokach jądrowych.
Tak.
Francuzi nie mają zamiaru tego zmieniać.
Dokładnie takie są konsekwencje, tak.
No dobrze, to Niemcy to widzą, czy nie widzą tego?
A tak, tak, widzą, tylko że znaczy wszystko to jest kosztem, który jest przedstawiany jako inwestycja. Tak, bo na razie mówią Niemcy, będziemy wykorzystywać elektrownie węglowe. Już teraz reaktywowano kilkanaście bloków węglowych nowych, ale mówią Niemcy, my nie rezygnujemy z wychodzenia z węgla. To będzie tylko do połowy 2024 roku, to mamy zapisane w naszej legislacji. Nadal będziemy spalać oczywiście gaz jako paliwo pomostowe i to oznacza budowę kilkudziesięciu znowu nowych elektrowni gazowych, ale mówią Niemcy, one muszą spełniać wymóg możliwości przestawienia je na wodór i te 17 do 25 gigawatów, które właśnie będą nowe, powstające w tych kilkudziesięciu nowych elektrowniach gazowych, to potem będzie można przestawić je na wodór. I oczywiście, że emisje będą na razie rosły, co utrudni osiągnięcie tych celów klimatycznych. I oczywiście, że import energii wzrośnie, na przykład z Francji. I oczywiście, że dojdzie do wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej, co dotknie również sąsiadów, prawda, Niemiec. Ale to jest to, co musimy włożyć w wejście w ten zeroemisyjny świat, czyli jesteśmy na drodze do tej zeroemisyjnej gospodarki, a energetyka jądrowa i tak by nas nie urentowała w takim stopniu, w jakim eksperci mówią, że mogłaby, bo proszę pamiętać, że mówi Habeck, że to było tylko około 6% energii pozyskiwanej z tych trzech elektrowni, które już pracowały, jeszcze pracowały, więc nic tutaj to się nie zmieni. A jeśli mielibyśmy ten gaz LNG w takiej ilości, jaką sobie zaplanowaliśmy, to znowu będziemy hubem gazowym i będziemy mogli dostarczać ten gaz naszym sąsiadom i znowu na tym zarabiać.
No tak, ale to w dalszej perspektywie, no bo w tej chwili Niemcy chyba nie mają takiej możliwości, żeby zachować tę rolę importera energii, sprzedawcy, który będzie rozdawał gaz, nie wiem, takim państwom jak, nie wiem, Albania, czy tam choćby Polska, prawda? Polska ma swój gazoport i wygląda na to, że będzie konkurować z Niemcami.
Tak, na razie nie wygląda tak, ale no, jak mówię, to jest wszystko przedstawiane w Niemczech jako długoterminowa inwestycja i na to Niemcy liczą, że w końcu nie tylko będą na tym zarabiać, ale im najbardziej zależy na tym, na tej zeroemisyjności. Jeśli jest takie myślenie w Niemczech, że jeśli my byśmy postawili czy przedłużali działanie tych innych źródeł energii, to jest to jakiś plan B, który wyklucza ten plan A, który mamy, postawienie na odnawialne źródła energii, czyli nie ma jakby takiej motywacji i do inwestowania, i do stawiania pełną parą tylko na odnawialne źródła energii. Są oczywiście tacy i wśród nawet ekspertów zielonych, którzy mówią, że naprawdę nie wiemy, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jakie nowe technologie, nawet jądrowe, powstaną, które będą dużo bardziej bezpieczne niż to, co teraz mamy. Więc oni jakby tak nie wykluczają kompletnie powstania jakichś innych technologii, tak samo jak nie wykluczają, chociaż to jest politycznie niepoprawne, uzyskiwania gazu od Rosji, jakiejś Rosji, która kiedyś po Putinie będzie, tylko że wtedy oczywiście Niemcy będą już w innej sytuacji, nie zależności, tylko kogoś, kto ma właśnie terminale LNG, kto ma ogromne zasoby energii z OZE i będzie mógł dyktować warunki.
Skoro pani poruszyła ten temat, to jeszcze to pytanie na koniec. nie ma powrotu, bez względu na to, jak potoczą się losy wojny, nie ma powrotu do handlu i do uzależnienia się od Rosji, jeśli Rosja nie zmieni się fundamentalnie, nie zmieni się nie tylko w ten sposób, że Putina zastąpi drugi Putin, tylko że po prostu zacznie być innym krajem.
Tak. Co by tu, panie redaktorze, powiedzieć? Znaczy, ja uważam, że powrót do handlu to jest oczywiście z surowcami z Rosją, tylko czy po pierwsze to nie może być jakiś produkt putinopodobny, ten, który będzie rządził w Rosji, ale myślę, że będą tacy politycy, którzy będą chcieli mówić o tym, że tej nowej Rosji trzeba będzie pomóc wejść na demokratyczną ścieżkę i tak dalej. Słyszeliśmy to już parę razy. I czemu nie pomóc im handlując z nimi. Natomiast no, to wszystko, o czym rozmawialiśmy, ta cała energetyczna mapa jakby Niemiec pozwoli im na tyle być niezależnym, że to oni będą ewentualnie mogli dyktować warunki Rosji, a nie odwrotnie. Tak? Znaczy będzie można ten tani gaz rosyjski...
Przynajmniej w to wierzą.
Tak. Ten tani gaz rosyjski pozyskiwać w jakimś procencie, ale to nie będzie ta złudna współzależność, a tak naprawdę zależność od dyktatury, której wtedy niby już ma nie być.
Doktor Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich była gościem raportu na dziś. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam państwa na sobotę na raport o stanie świata. Wspaniałego końca majówki. Życzę państwu również wszystkiego dobrego z okazji naszego święta narodowego 3 maja. I jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski, 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. PurePlay, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błońskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.